Teraz szybko w tym stanę na nogi, hełm na głowę, a tam w tym międzyczasie bum, 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 bum narąbało tego. Sprawdzam wizualnie, wzrokowo i słyszę nagle pum, gruchnięcie. No to znowu dyla w tamtą stronę. I tam, gdzie stałem, no kilka metrów ode mnie, wcześniej patrzę, bum, gruchnęło, tak? Znowu gdzieś tam się zatrzymałem, znowu bum, tak? Okazało się, że centralnie on się wbił nad magazynkiem paliw. Tak? Jakby tam w tym momencie zdetonował, to nie byłoby nas. Dzisiaj byśmy nie rozmawiali. I zaczął rąbać z 30. Jak 30 rąbie nad głową, to proszę mi wierzyć, w głowie to rezonans normalnie magnetyczny się robi.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i uwaga, 50 tysięcy złotych z tej akcji idzie dla Zarysu, a więc ekstra, super. To również wasza zasługa, kochani. Trzeci kciuk dla KFD, producenta, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy was i uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Witam wszystkich widzów, drodzy państwo. Dzisiaj naszym gościem jest praktyk, żołnierz, weteran Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, młodszy, chorąży, rezerwy już, Wojciech Nowakowski, czołem.
Kłaniam się, panie rektorze, kłaniam się wszystkim, dobry wieczór.
Witam, panie chorąży, i widzę, że tak patrzę za panem, że nastrój jeszcze świąteczny.
Jeszcze się załapałem, dzięki dobroci mojej żony.
No dobrze, okej. Okay. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest odcinek wyjątkowy, bo gościmy dzisiaj, uwaga, sapera. Jeszcze sapera nie było w historii realnej. Jak pan się czuje z tym jako człowiek, który przeciera szlaki?
Myślę, że z saperami to jest zawsze tak, że zawsze gdzieś jesteśmy, zawsze jesteśmy w pierwszym szeregu, ale zawsze stoimy gdzieś z boku, ponieważ to jest praca, która musi być wykonywana ciągle, ale jej się nie widzi. Tak? Saperzy codziennie wykonują zadania bojowe w Polsce, tak? Patrole saperskie, patrole rozminowania, tak? Od 1 do 48. One codziennie wyjeżdżają, codziennie wykonują swoje zadanie. Ci ludzie codziennie wyciągają różnego typu niewypały, niewybuchy jeszcze po pierwszej, po drugiej wojnie światowej, tak? Czasem po jakichś błędach ćwiczeń, różnego typu zdarzeń jest tysiące. Ci ludzie nie ćwiczą, oni codziennie wykonują zadania bojowe.
No tak, że tym bardziej jesteśmy zaszczyceni. Uwaga, nasz dzisiejszy gość był w Iraku, był w Afganistanie, przeszedł po prostu, bo czytałem książkę pańską, która jest przygotowywana teraz do druku w maszynopisie. Jestem po prostu, co to za historię? Dzisiaj opowiemy trochę państwu o tym. I Przemek Wójtowicz, który się pojawi, jeszcze tu jego nazwisko, znany państwu
snajper.
Kiedy rozmawialiśmy o panu, panie chorąży, to powiedział tak: Piotrek, oglądałeś film Hurt Locker? Ja mówię, no jasne, tak, no to jest polski odpowiednik, nie? Mówił o panu. Także no, myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Zanim zadam panu pierwsze pytanie, to jeszcze krótko kciuk najważniejszy historii realnej dla naszych widzów. Widzów, którzy wspierają kanał na Patronite i na YouTubie, za co bardzo dziękujemy, i widzów przede wszystkim, którzy oglądają nasze odcinki. Fajnie, że jesteście z nami teraz również w 2023 roku. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red is Bad i moje książki, między innymi Nowa Ukraińcy. I od Ukrainy chciałem zacząć, zanim przejdziemy do pańskich dramatycznych przeżyć i dokonań w Afganistanie i wcześniej w Iraku. Chciałbym też poprosić pana na początek o pana takie profesjonalne spojrzenie na wojnę na Ukrainie, konfrontację między Rosją a Ukrainą. Mówiliśmy na łamach, czy też na antenie naszego programu, o samolotach, czołgach, komandosach, ale jeszcze nigdy o saperach. Czy widzi pan, że saperzy w tym konflikcie odgrywają ważną rolę?
Saperzy i całe zabezpieczenie inżynieryjne, bo tak to się w ogóle nazywa, dba przede wszystkim o to, żeby kanalizować bądź uniemożliwić przeciwnikowi ruch. Mamy teraz fronty, powiedziałbym, takie części ustalone. Ktoś mógłby pomyśleć, dlaczego nie wezmą się, nie wbiją w kupę, nie przejadą gdzieś tamtędy, ponieważ nie można. saperzy poustawiali różnego typu z dwóch stron pola minowe. Tam są ustawione ogromne pola minowe. Jedni mówią o rozminowaniu tego terenu przez najbliższe 20 lat. Ja powiedziałbym, że nawet więcej. Ponieważ
20 lat będzie na Ukrainie trwało rozminowanie po tej wojnie?
To tak spokojnie. Przyjmijmy, że jeden na przykład, nie mówimy tutaj już o jakichś tam specjalnych rzeczach, o minach narzutowych, tak, których jest tam pełno. PMFN-ek na filmikach można zobaczyć, ile tylko kto sobie zapragnie. Tak. To są miny przeciwpiechotne i tak jak każda mina, jak powiedziałem wcześniej, czy jest to mina zakopana, czy jest to mina leżąca, tak, czy jest to mina pułapka różnego typu bomb, to wszystko sobie leży i czeka. To nie potrzebuje jeść. To nie potrzebuje powietrza. To sobie leży i czeka. Rok, dwa, dziesięć. Materiał wybuchowy, on nie zwietrzeje. On będzie aktywny nawet 50 lat po wojnie. Jeżeli zapalnik jest dobrze zabezpieczony, ten produkt, powiedziałbym, który leży tam gdzieś w ziemi, czy jest tam gdzieś schowany w ścianie, czy jest gdzieś na przykład podczepiony gdzieś w lesie, on dalej będzie aktywny, dopóki nie zostanie rozbrojony albo nie zostanie zdetonowany.
Kiedy mówi pan o minach pułapkach, to jest taka, jak znamy z filmu Rambo, że się taką cienką metalową linkę przeciąga i ktoś może zahaczyć nogą?
Mogą być różne, różniste. Mogą być podłączane prądowo. Na przykład tak, poprzez użycie jakichś baterii ukrytych. Tak? Mogą być odciągowo, to są te linki. Tak? To się mówi potocznie odciągi. Na przykład, tak? Mogą być naciskowo zakładane. Tak? To jest w zależności od systemu inicjacji tego wszystkiego. Aczkolwiek to są elementy drobne. Ja teraz tak wspominam tylko przede wszystkim o szerokich polach minowych i zabezpieczeniu inżynieryjnym. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że jeden pojazd minowania, który jest używany w armii rosyjskiej, może w przeciągu godziny ustawić około 300 min. Łącznie z ich włożeniem do gruntu i zamaskowaniem. W przeciągu godziny. Przyjmijmy dalej, że załadunek tego pojazdu trwa następne 2 godziny, tak? 2 do 3 godzin przy użyciu dobrych fachowców, tak? I znowu załoga wyjeżdża w ten wskazany rejon, przyjmuje koordynaty i znowu ustawia następne 300 min. Tak? W przeciągu 4 godzin, proszę Państwa, takie rzeczy się mogą dziać. Czyli jest to naprawdę bardzo duże tempo. Zważywszy na to, że i armia rosyjska, jak i armia ukraińska ma w posiadaniu miny narzutowe przystrzeliwane z pocisków BN-21 Grad. Również to trzeba liczyć.
Bo nie wszyscy są ekspertami. Narzutowa, czyli co? To się ją wypluwa z jakiejś wyrzutni, ona leci, kładzie się na ziemi i czeka, aż coś na nią nastąpi, tak?
Najprostsza droga właśnie powiedziałbym takiego szybkiego minowania terenu, to jest właśnie narzutowa. Ona leci w pocisku rakietowym, tak? Te pociski się na odpowiedniej wysokości rozczłonkowuje, te miny upadają na ziemię i włączają się, stają się aktywne. Część z tych min ma tak zwane zapalniki, samolikwidatory, część nie ma. Tak? To jest naprawdę w zależności od, powiedziałbym, pomysłu inżynierów. Niektóre mogą leżeć sobie przez najbliższe 10-20 lat. Zwróćmy uwagę, jak tereny w niektórych miejscach nawet, powiedziałbym, nie są próbowane do natarcia. Dlaczego tylko i wyłącznie, powiedziałbym, wojska, tak samo jak i ukraińskie, tak samo i rosyjskie, próbują zająć odpowiednie sektory? Ponieważ tam albo nie zostało wykonane zabezpieczenie inżynieryjne, to znaczy nie zostały wykonane jakieś rowy przeciwczołgowe, tak? Na przykład nie zostały położone pola minowe, mieszane, przeciwpancerne, przeciwpiechotne.
Mhm. Tylko, ja mam tylko pytanie, przepraszam, bo zanim przejdziemy do innych form aktywności saperów, ja trochę ze zgrozą słucham tego, co pan mówi o tych minach, no bo jeżeli zostanie tego szmelcu kilkaset tysięcy min na Ukrainie, to przez najbliższe lata po prostu cywile będą wylatywać na tym w powietrze, będą tracić ręce, nogi, będą dochodziło do tragedii takich jak było, nie wiem, po wojnie w Kambodży swego czasu, czy innych wojnach. To będzie jeden z pewnie z większych problemów dla Ukrainy po wojnie, nie?
No oczywiście, to są rzeczy nieuniknione. Jest takie zjawisko wśród saperów, mówimy na to, szczególnie mój kolega, wspomnę jego imię, Artur, świetny fachowiec, zawsze mówił tak dosyć ciekawie, mówi: pamiętaj Wojtek, pamiętaj, od czasu do czasu ziemia wypluje to, co nie jej. I to jest jego, i to jest racja. Od czasu do czasu, no, po prostu z czasem natura wypluwa te miny do góry. To mówię, po prostu one wychodzą pod wpływem deszczów, pod wpływem mrozów, ruchów różnego typu. Ta mina wyłazi gdzieś na zewnątrz. Nie wiem, jak to się, ale zazwyczaj tak się dzieje. I to będzie uwidocznione, tak? Ale tutaj mówimy w tym momencie o grubych, grubych latach, naprawdę. Na chwilę obecną, z tego co widziałem na firmach, to saperzy po stronie ukraińskiej, bo tylko takie filmy udało mi się zobaczyć, naprawdę tam widzę, dosyć aktywnie działają w tym temacie i dosyć szybko udaje im się pewne pola zneutralizować. Tak? Ale są też miny naprawdę narzucane gdzieś na szybko, bez żadnych koordynatów. Musimy też zwrócić uwagę na to, że w chwili obecnej na świecie istnieje tendencja do budowania min całkowicie niewykrywalnych, tak? Których kadłub nie jest metalowy i istnienie elementów metalowych w takich minach to są takie bardzo drobne rzeczy, typu zapalnik, gdzieś tam sprężynka, tak? Reszta to wszystko jest plastyczne, tak? Tak samo materiał wybuchowy, kadłub miny też jest plastyczny. To jest niewykrywalne poprzez standardowe wykrywacze. Dlatego trzeba jedynie georadarów. Ale jedyną taką drogą przy tak masowym tutaj użyciu min, bo tam jest, musi być masowe.
Ale ile tych min może być tam użytych? Setki tysięcy, tak?
Ja bym powiedział, że na pewno dziesiątki tysięcy. Na pewno dziesiątki tysięcy, ale to wszystkiego łącznie, tak? Bo to nie jest na zasadzie, że jest tylko jakieś tam jedno pole przeciw pancerny koniec. Nie, tam są pola mieszane z przeciwpiechotnymi, z przeciwpancernymi. Miny, na przykład, powiedzmy kadłubowe, typowo takie metalowe, jak rosyjskie, typowo na przykład jak TM-62, TM-54. To dodatkowo są, mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, miny narzutowe, miny przeciwpiechotne PMN. Tego jest naprawdę musi być tam bardzo, bardzo dużo.
Dobrze, a tylko jeszcze jedną rzecz, bo co się dzieje w momencie, kiedy piechur czy też cywil po wojnie na taką minę nastąpi? Rozumiem, że następuje eksplozja i jakieś odłamki lecą do góry, tak, które tego człowieka po prostu zabijają.
Jeżeli jest to mina na przykład typu PFM, jej ilość materiału wybuchowego spowoduje, z mojego doświadczenia wiem, potężne, ciężkie uszkodzenia stopy. Ciężkie uszkodzenia, tak? Jeżeli to będzie PMN-ka, która ma w sobie do 200 kg materiału wybuchowego, 200 gram, przepraszam, 200 gram, tak? To niestety, ale uszkodzenia nogi będą znaczne, tak? Często jest to uszkodzenie tam aż do kolana, tak? Praktycznie kalectwo na całe życie, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zabić w tym momencie, tylko przede wszystkim wyłączyć z działania, tak? Miny tego typu były projektowane na żołnierzy. Ja widziałem wielokrotnie, nawet w książce pisałem taką sytuację, kiedyś w Afganistanie wjechaliśmy w rejon, dostaliśmy wskazania, że tam uciekł zamachowiec, tak, w tym rejonie trzeba go namierzyć, tak, i znaleźć. Tak. I gdy wjeżdżaliśmy w ten rejon, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że tam były takie leje na polach uprawnych. I te leje były w odległościach co 5, co 6 metrów od siebie. I one nie były wszystkie, powiedziałbym tak regularnie, tylko tak rzutowo. Oraz się kapnąłem, że jest to po prostu typowe rosyjskie pole min przeciwpancernych. Miejsca, te leje były mniej więcej tak na głębokość, przepraszam, na szerokość 3-4 metrów, głębokość około 1,5. Taka typowa TM-ka rosyjska, tak, jeszcze radziecka, przepraszam. Rosyjska.
No tak, bo mówiliśmy o tych minach przeciwpiechotnych, których jest najwięcej, ale oczywiście są też przeciwpancerne. Widzieliśmy też takie filmiki na Ukrainie.
Tak, to są często rzeczy łączone ze sobą, tak, bo mina przeciwpancerna ma to do siebie, że jej zapalnik jest ustawiony na nacisk około 200 kg, tam jest w zależności jeszcze dodatkowo tam od wersji tego produkcyjnej, tego zapalnika WC na przykład. Tak, mówimy tutaj o podstawowej teraz TMC, chociaż min jest bardzo dużo, ale weźmy pod uwagę zwykłą, czym to są taką podstawową temkę. To wystarczy tą minę zakopać głębiej w glebie, na nią ułożyć minę przeciwpiechotną, która jest już bardzo czuła. Tak? Wybuch 7, 10, 9 kg materiału wybuchowego spowoduje praktycznie zabójstwo 9 do 10 ludzi. Tak?
O matko.
Natychmiastowe.
No tak, ja też, ale jeżeli chodzi o te miny przeciwpancerne, one są też piekielnie skuteczne. Sam widziałem kilka takich filmów kręconych z dronów teraz z tej wojny trwającej na Ukrainie, że wjeżdża po prostu czołg, bardzo często z piechotą na niej, na pancerzu i następuje gigantyczna eksplozja, bo właśnie najechali na minę, prawda? W związku z tym jest to też bez wątpienia niebezpieczna broń. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać pana, jeżeli już jesteśmy przy tej obecnym konflikcie zbrojnym, wspomniał pan o tym, że nie tylko minami zajmują się saperzy, ale również kanalizowaniem ruchu przeciwnika. Ja powiem, jak ja to zrozumiałem, a proszę wyprowadzić mnie z błędu. Czyli jeżeli mamy na przykład 4 drogi z 4 mostami, saperzy wysadzają 3 i wtedy przeciwnik siłą rzeczy musi wejść w to wąskie gardło, jakim jest ten 4, jedyny drożny most i tam już jest przygotowana jakaś zasadzka albo łatwiej jest go tam zniszczyć, kiedy ta kolumna jest po prostu skomasowana na jednej drodze, tak? To o to chodzi, czyli trochę się kieruje.
Tak, przede wszystkim. Tak, tu chodzi to przede wszystkim właśnie o skanalizowanie tego, ukierunkowanie działań przeciwnika na przygotowanym dla siebie dogodnym miejscu. To jest podstawowa zasada działania i myślę, że w tą stronę trzeba tutaj patrzeć, akurat tak, jeśli chodzi o jakieś przewidywania, tak? Też, co jest ważne, teren, tak? Czy jest podmokły, czy jest dogodny dla ruchu pojazdów zmechanizowanych, czy może też jest dogodny na przykład do maskowania. To już są rzeczy, które są bardzo istotne, tak? Jak, czy teren jest na przykład, bardzo często zapominana rzecz, dogodny do działań fortyfikacyjnych, tak? Wiadomo, że tam są czarnoziemie, tak? Ale gdzieniegdzie są też niestety grunty, które są praktycznie niemożliwe do fortyfikacji. Dlatego trzeba wojsko przesunąć na przykład na bardziej dogodne miejsca. Trzeba czasem się wycofać, co dla niektórych może oznaczać, a wycofał się ten batalion stamtąd, to dlatego, bo coś się stało. Nie, oni się po prostu wycofali na dogodne dla siebie do obrony pozycji. Tak? To są ludzie już doświadczeni. Tam, no, ja wiem z własnego doświadczenia, że nic szybciej nie uczy żołnierza jak takie bezpośrednie działania.
No tak, dobrze, to teraz jeżeli chodzi o, i to już ostatnia chyba sprawa, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to oczywiście mosty. Saperzy zarówno mosty wysadzają w powietrze, jak i w zależności od okoliczności je budują, pontonowe i inne. Mieliśmy do czynienia z olbrzymią operacją chersońską chociażby. Najpierw Rosjanie ten przyczółek zdobyli po zachodniej stronie Dniepru, potem z niego się wycofali właśnie przez rzekę. Obserwowaliśmy wszyscy te mosty pontonowe, inne mosty, które non-stop wylatywały w powietrze na Ukrainie. Proszę o pańską fachową ocenę, jak sobie tutaj w tej sprawie radzili saperzy i ukraińscy, i rosyjscy.
Może inaczej, tam brygady zmechanizowane miały bardzo rozbudowane struktury inżynieryjne, właśnie między innymi budowy mostów przeprawowych różnego typu, mostów pontonowych, PMT-3 i tak dalej. Do pewnego momentu mieli tego jeszcze dużo. Mieli tego dużo. W pewnym momencie to zaczęło się kończyć, te mosty. Impet natarcia zaczął zwalniać, ponieważ uszkodzenie takich bloków tak zwanych pontonowych, tak, prowadzi do tego, że kompania przestaje praktycznie funkcjonować. Ale żeby przeprawić się przez most, trzeba zdobyć przyczółek. Przyczółek można zdobyć tylko wtedy, kiedy jest wybrany oczywiście przez saperów, że tu w tym miejscu jesteśmy w stanie na przykład zbudować most pontonowy, jesteśmy w stanie się tam przeprawić. Okej, ale ten przyczółek trzeba zdobyć. Trzeba rozszerzyć to, czyli te wojska muszą się i tak wcześniej tam przeprawić. Zaczynając od rozpoznania, poprzez ruchy pojedynczych plutonów, później na stronę całych kompanii. Najpierw się muszą tam pojedynczo przeprawić w lekkich pojazdach, które zdolnych do przepłynięcia jakiegoś tam odcinka rzeki. Tak? I tutaj zaczynają się wtedy schody właśnie, bo w tym momencie przeciwnik zawsze będzie wiedział, że oni coś w tym momencie próbują zrobić. I zaczyna się wtedy polowanie na ten most pontonowy.
To mówi pan o tej sytuacji, wiem do czego pan pije. Była taka sytuacja, kiedy Rosjanie przeprawiali czołgi przez Doniec. Pamięta pan i te takie naprawdę wstrząsające zdjęcia. Oni, no nie wiem, utopili tam, nie wiem, kilkadziesiąt pojazdów, jak zaczęli w nich Ukraińcy tłuc, prawda?
Tak, dokładnie. Oni wyczekali tylko, proszę zwrócić uwagę, wyczekali tylko do momentu, kiedy pojazdy były gotowe do przeprawy. Nie przeszkadzali w momencie budowy, bo to budowa nie trwa 15 sekund. Tak, to są kilkadziesiąt minut, trzeba zabezpieczyć jedną i drugą oś przeprawy. Dopiero wtedy zaczyna się zabawa, ponieważ wyczekali dokładnie momentu, w którym będą przeprawiać te pojazdy, tak, pancerne.
No dobra, proszę, żeby takie zdjęcie. Jeszcze w dwóch słowach, bo żeby to nam nie uciekło. A jak się taki most rozkłada? On most pontonowy, ale ma jakieś pontony, nowoczesne mosty mają jeszcze jakieś poduszki powietrzne?
Tak, to są bloki stalowe, tak, wyspawane, szczelne. One mają swoją nośność, one się rozkładają, tak, i łączone są ze sobą przy pomocy specjalnych tam stworzni, zabezpieczeń, tam są jeszcze dodatkowo tak zwane bloki brzegowe, wjazdowe, najazdowe, jest cała obsługa tego mostu. W Polsce stosuje się starą, dobrze znaną wszystkim tak zwane mosty powstęga, czyli PP64. Jest to most, powiedziałbym, stary, ale nad wyraz skuteczny, prosty w użytkowaniu dosyć i na chwilę obecną wchodzą te nowe francuskie mosty. Myślę, że będą godnymi następcami tych mostów, ale PP64, moim skromnym zdaniem, mam taką nadzieję, że nigdy nie zostanie odstawiony do lamusa, a po prostu w takim wypadku zostanie, powiedziałbym, odkurzony z jakichś miejsc postojowych, ponieważ ten sprzęt, on to jest prosty naprawdę w użyciu sprzęt, ale sprawny i dobrze się sprawuje, aczkolwiek. Wracając do naszego pytania tutaj, tak, te bloki pontonowe, to mówię, to rosyjskie używa się mostów PMT i to są bloki na pojazdach albo Ural, albo Kras. Tak w przybliżeniu powiem, że są w stanie przy użyciu jednej kompanii zbudować most na długości około 100 metrów i przeprawiać nimi czołgi. Budowa takiego mostu trwa kilkadziesiąt minut. Do kilkudziesięciu minut.
Tak, ja widziałem raz, jak nasi saperzy tutaj blisko mnie jechali z tym mostem. To wygląda naprawdę imponująco, bo to są, każda ciężarówka wiezie tam część, cała taka kolumna jechała. Jechali na ćwiczenie na Wiśle, to mogłem na to popatrzeć. A ja chciałbym teraz, a propos, jak jesteśmy przy temacie mostów, to mam dla pana, przygotowałem, panie Chorąży, i dla widzów Historii Realnej małą niespodziankę. Otóż powiedziałem na początku, że odcinek ten jest dla mnie specjalny i wyjaśnię dlaczego. Jeden z moich dziadków od strony taty, Józef Zychowicz, był, uwaga, saperem, proszę bardzo, w drugim pułku kaniowskim w Puławach.
Dziękujemy za jego służbę.
Tak, i uwaga, drodzy państwo, to jest najcenniejsza rzecz, jaką mam w domu i w ogóle chyba w życiu, jeżeli przynajmniej chodzi o przedmioty, to zostało mi po nim, czyli krzyż Virtuti Militari, rok 1920, cofali się spod Kijowa i wie pan, właśnie mieli wysadzić most, a bolszewicy nacierali, no i coś tam nie zadziałało, wie pan, i ten most nie chciał się wysadzić w powietrze i on pod ogniem bolszewików wszedł do tej wody i coś tam połączył, jakieś kabelki, to wszystko wystrzeliło w powietrze. Więc taka historia. Więc wie pan, Radek był w jednej branży z panem.
Jestem, powiedziałbym, przeszczęśliwy, słysząc coś takiego, no i my Polacy powinniśmy być dumni, tak, że mieliśmy takich saperów, którzy coś takiego potrafili zrobić. Przede wszystkim w tak krytycznym momencie wtedy trzeba było podjąć decyzję tego typu, tak, zaryzykować własnym życiem. Ale to jest częste wśród saperów. Saperzy często ryzykują i mało się o tym mówi. Tu nie ma spektakularnych, super jakichś akcji. Tak, nie, tak samo jak akcje komandosów, tak, to są tylko i wyłącznie szczyty gór lodowych. Wcześniej do tego dochodzi rozpoznanie, obserwacja i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, i właśnie w ten sposób naturalnie przejdziemy już do pańskich przygód i tego, co pan robił jako saper w szeregach Wojska Polskiego. Był pan w Iraku i w Afganistanie. W Afganistanie policzyłem, że kilka razy, 5, tak?
Tak jest.
No, to rzeczywiście jest bardzo imponujące. I proszę powiedzieć, pierwszy raz w 2004 roku, tak? To był Irak?
W Iraku. Tak jest.
No i proszę w takim razie powiedzieć pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyliście miejsce, w którym będziecie musieli walczyć. To chyba był szok, co?
Gdy dostaliśmy, powiedzmy, pierwszy przelot, gdy wylądowaliśmy w Kuwejcie, zrozumieliśmy już wtedy, że coś jest tutaj podbarwiane troszeczkę w Polsce, że to nie była taka typowa operacja stabilizacyjna, ponieważ tyle wojska, ile my tam zobaczyliśmy, te pierwsze dni, a gdy przylecieliśmy do Bagdadu, jak ja spojrzałem na ten plac bojowy, ile ja tam czołgów zobaczyłem wtedy, Bradley, tak? Myślałem sobie wtedy, no, może jest po wojnie, może się mylę, tak? Pojechaliśmy wtedy do naszej bazy, zobaczyliśmy te 250 jakieś miejsce, tak 250 na 300 metrów kwadratowych, taki kwadracik, pojedyncze wieże wartownicze, Hesko i zaraz obok była droga wyjazdowa. Mówię, no okej, fajnie, dobra, damy sobie radę. W pierwszy dzień gruchnęło. No i to było takie przywitanie na zasadzie. Dzień dobry, witamy was, mamy was, tak? I od tamtego czasu praktycznie, a szczególnie pamiętam taka pamiętna data, 18 lutego, gruchnęli w nas. No dosyć to była bardzo ciekawie przygotowana pułapka. Wtedy, no nie ma co ukrywać, my zbieraliśmy dopiero doświadczenia, byliśmy zieloni jak jabłuszko Apple. To był dla nas po pierwsze potężny szok. Pamiętam, że to było 9 ładunków wybuchowych, które były ustawione przy drodze. Składały się z pocisku artyleryjskiego dokładnie 122 mm. One wszystkie były ze sobą połączone elektrycznie, a detonator był ustawiony, znaczy inicjator był ustawiony na takim maszcie elektrycznym. Tam był po prostu telefon komórkowy podłączony do tego, taki starszego typu. I co nas uratowało? Uratowało nas to, że po pierwsze tak, trzeba to zrozumieć troszkę, że nie jechaliśmy jakimiś tam super pojazdami pancernymi, tam było tak honkery.
Ale zaraz, to wyście gdzieś w konwoju jechaliście, tak?
Tak. Bo mówię, honkery, stary 944, tak? ZWD-3, pojazd łączności, tak? No nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego. Nie mieliśmy czegoś takiego wyposażenia, jak później w Afganistanie. Nie posiadaliśmy czegoś takiego. Pojazdy pancerne były na palcach jednej ręki wyznaczane, były to wtedy jeszcze żbiki wydzielone. I co nas uratowało? Uratowało nas to, że tą drogę asfaltową wcześniej budowali polscy budowlańcy w latach 80. Ona była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo solidna, a durki były zakopane dosyć głęboko, bo około 20-30 cm. I praktycznie asfalt przyjął cały ten impet i odbił go w drugą stronę. Zdetonowały trzy ładunki, reszta nie zdetonowała, prawdopodobnie przez zerwanie sieci. Uszkodzenia były naprawdę drobne. Tu szyba pęknięta, tam gdzieś jakiś odłamek poleciał, to jakiś kamyczek. Tak? A to wybuchło dosłownie tam kilka metrów tak, od niektórych pojazdów. To w normalnych warunkach to z tych pojazdów to by sito zostało, tak? I z nas również. Niestety uratowało nas fart. Taki typowy żołnierski fart.
No tak, to jest na wojnie bardzo ważne. Opowiada pan, że Irak przywitał was od razu zasadzką i wielką eksplozją. Nieprawdopodobne.
Pierwszy dzień.
Ale bardzo mi dużą przykrość zrobiło w pańskiej książce to, jak pan opisał, jak was pożegnała Polska. To znaczy miał was prezydent pożegnać. Jak to było?
To było po pierwsze tak bardzo, bardzo, bardzo zimna noc. Przez przypadek tamtego wieczoru wracał gdzieś prezydent i no niestety tutaj albo nie miał czasu, albo był nieprzygotowany. No, kazano nam stać tam na baczność, tak, no, zostaliśmy w kolumnach takich, tak, w letnich mundurkach, wiadomo, tam jakieś ocieplacze mieliśmy, ale temperatura naprawdę ostro spadała i wściekłość, po prostu to, że prezydent wszedł, poleciał do tego samolotu, on nas widział, był tak jakoś około 300-400 metrów mniej więcej od nas, no doprowadzała ludzi do apogeum, tak?
A zaraz, jedyne, co... prezydent przejechał koło was, przeszedł 200 metrów?
Nie, przed daleko tam od samolotu, było od samolotu mniej więcej wydzielone około 300-400 metrów.
I nie przywitał się, nie powiedział paru słów?
Nie.
A kto wtedy był prezydentem?
No, w 2004 roku, wiadomo.
No dobrze, to już sobie widzowie sprawdzą, młodsi. jest pan w Iraku. Proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do Afganistanu i tej naprawdę niesamowitej opowieści, której pańskie losy splotły się z losami Przemysława Wójtowicza, który wiele razy gościł w historii realnej. Wiem z pańskiej książki, że uratował pan życie amerykańskiego żołnierza w Iraku. Pomógł pan rannemu. Jak to było?
To było podczas operacji czyszczenia. Sprawdzaliśmy wtedy właśnie południowy, najniżej położony sektor. Maybe, tak mi nazwisko, dostał w podbrzusze od snajpera. No, po prostu nie zastanawiając się zbyt długo, chwyciłem za kamizelkę, wyciągnąłem go spod ostrzału. Koledzy amerykańscy zaraz natychmiast udzielili pomocy. Wiem, że przeżył, wiem, że później normalnie trafił do pomocy medycznej. Został transportowany do Bagdadu. A co dalej, to nie wiem. Tak, no, wykonuję zadania dalej.
No tak, jak się w ogóle układała współpraca z Amerykanami? Mnie trochę uśmiechnąłem się, jak czytałem pańską książkę i tam był taki fragment, jak po raz pierwszy weszliście do stołówki US Army i mogliście porównać to z tym, co w koszarach w Polsce jest serwowane. Myślę, że to jest adeptom sztuki.
Myślę, że to jest, tak, myślę, że to jest taki, to jest od wielu, wielu lat potężny problem polskiej logistyki, która kuleje, jeśli chodzi o żywienie wojska. Tak. Ten proces zaczyna się tam powoli zmieniać, tak, coś chcą tu naprawiać, lepsze są te racje polowe, tak, ale swego czasu w 2004 roku, powiem krótko, tak, pierwszy raz w życiu zobaczyliśmy tak zwane MRE, tak? Meal Ready to Eat amerykańskie, które jest podgrzewane, tam są różnego typu smaki i tak dalej, taka jedna z jednej takiej porcyjki, że on jest naprawdę w stanie się wyżywić, tak? Nabrać sił. W Polsce były wtedy tak zwane eski jeszcze wydawane, pojedyncze, nie? Mleczko w tubce, dwa paszteciki, tak sprawę, tak? Jakieś tam sucharki. No i ogólnie to nie byliśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. Dopiero w tamtej, który mówi, człowiek zrozumiał, że można, tylko trzeba chcieć. Że trzeba zrozumieć, że to jest zadbanie o morale wojskowe. Ale niestety no, takie były przez wiele lat założenia i z tymi założeniami no, polecieliśmy do Iraku. To nie tylko ja byłem zaskoczony, to praktycznie chyba wszyscy, tak, którzy tam z tym się tam starli, tak, to wszyscy stwierdziliśmy, Boże drogi, no przecież jakby oni weszli na te nasze 0,10, czy nawet te poligonowe 0,20, tak, no to chyba, nie wiem, no bunt by nastąpił po prostu.
Amerykańska armia się zbuntowała, ale wie pan co, to jest śmieszne, bo te 0,10 to tam napisał pan, że to była, trzeba było u tego żołnierza nakarmić za 8 zł. Bo tak.
W tamtych latach tego
0,10 to strach pomyśleć, co tam dawali, nie?
No tak, ale to wystarczy spytać też żołnierzy, którzy jeszcze powiedzmy tam służyli w latach 80., latach 90., normalnie w służbie zasadniczej, też tak jak ja, i wystarczy ich zapytać, takie pytanie, co to jest białe szaleństwo. Zupka mleczna, a w niektórych przypadkach albo tak zwane ucho zombie, to było często podawane tam salceson, taki gdzieś tam gorszego sortu, 2-3 plasterki dla żołnierza, 2 bułki, serek, jakieś tam jajko, tak, herbatka, tak, no i on to zjadł takie śledanko i musiał zasuwać w pole.
Dokładnie, zasuwaj człowieku z kałaszem po błocie 8 godzin.
Hartowanie ducha, to jest hartowanie ducha.
Hartowanie ducha, tak. No dobrze, ale jak już tak mówiąc poważnie, bo oczywiście jedzenie to jest taki śmieszny, trochę straszno śmieszny element tego wszystkiego, ale miał pan takie wrażenie, że trochę to polskie wojsko, bo potem to się poprawiało bardzo szybko na kolejnych tych misjach, czy też wojnach, natomiast, że ten pierwszy Irak to było takie zderzenie dwóch światów, z jednej strony armia amerykańska, z drugiej strony polska armia, która jeszcze trochę była jedną nogą w Ludowym Wojsku Polskim, w PRL-u. No chociażby słynna historia tych samochodów, które trzeba było samemu opancerzać, nie? Jak w Mad Maxie.
Niestety, czy powiem tak, no, jako armia w tamtym momencie do tego typu konfliktu nie byliśmy gotowi, ale pamiętajmy, że amerykańska armia też nie. Oni byli przygotowani na wojnę. Oni jadą na wojnę ze wszystkim. Od śrubek, poprzez gwoździe, deski, super jedzenie, poprzez najnowocześniejszą elektronikę, praktycznie powiedziałbym, przenosi się z jednego miejsca, z jednego kontynentu na drugi państwo, rzekłbym. Tak? Tam jest naprawdę, oni mają pełne wyposażenie. Jeżeli czegoś nie ma, kilka godzin masz. Jeżeli nie masz jakiejś części, jak to się mówi, telefon do przyjaciela, tak, zaraz zostanie sprowadzony z Ramstein. Jest pełne zaplecze logistyczne i to na pełnym pędzie. co niestety tutaj w Polsce nie mamy tego rozwiązanego, dlatego że my, mówię, jak wcześniej wspomniałem, nie jesteśmy i nie byliśmy gotowi do działań tego typu. Tak? Armia amerykańska też się uczyła tego wszystkiego. Tak? Oni też dopiero zaczęli tam doposażać pojazdy. Tak? Armia była gotowa, mówię, na taką typową wojnę, regularną wojnę, ale ich pojazdy dopiero po czasie zaczęły nabierać, jak to się mówi, tego typowego takiego wzorca, tak, pojazdów ciężko opancerzonych, które są przeznaczone do patrolowania, gotowych do odparcia nagłych ataków, zasadzek itd. Dopiero to wtedy powstało. To były pierwsze te teorie tam. W 2003 roku, na samym początku, jeszcze chyba w styczniu, była taka teoria pojazdu patrolowego dla armii amerykańskiej i to była taka jeżdżąca taka bańka szklana. Dopiero tam, w Iraku, oni się zderzyli z rzeczywistością, że bojownik z kałachem czy ze zwykłym RPG-iem jest tak samo groźny jak super nowoczesny pojazd, tak, dla innych. I oni się tego też tam nauczyli. My też zresztą też tego samego żeśmy się nauczyli.
No dobrze, a czy w drugą stronę, bo bez wątpienia polska armia dużo, no zobaczyła taką nowoczesną armię i dużo tej armii amerykańskiej przejęła, a czy w drugą stronę coś było takiego, że Amerykanie mówili, o Polacy, to macie fajne, albo to wam się, to nam się w was podoba?
Oni lubili nasze granatniki Palady, bo one mają dosyć większe, miały gruchnięcie niż M203. Tak.
No. Okej. Okay. Afganistan. Po Iraku, ja sobie tu wypisałem 2007 rok, to jest Afganistan. Jeżeli chodzi o realia wojny przeciwko rebeliantom w Iraku, a talibom w Afganistanie, to co, zmieniły się tylko dekoracje i szerokość geograficzna, czy to był trochę inny jednak konflikt?
Po pierwsze, zupełnie inny wymiar wojny. Wojna w Afganistanie charakteryzuje się, po pierwsze, terenem. Zacznijmy od terenu. W Afganistanie jest potwornie ciężki teren. Potwornie. To jest nie do opisania czasami, ponieważ mamy tylko kilka głównych arterii drogowych. Dojechać do jakiejś tam miejscowości to trzeba poprzez naprawdę górki, wadi różnego typu, dziury, rozpadliny. Często jest to teren całkowicie niemożliwy do sforsowania przez normalne pojazdy. Tak, trzeba się przedzierać specjalnie. Nawet nasze, mówię, pojazdy Rosomaki miały też ogromny teren, ogromny problem. Tak? Dalej, następna rzecz, na przykład zima. Jak się pojawiła w Afganistanie zima, to no, ja pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, to mi szczęka spadła, bo nie wiedziałem, że taka może być. Po prostu nie wierzyłem, nie wyobrażałem sobie tego takiego. Proszę sobie wyobrazić, mówię, że tam było tak, że powiedzmy w środku zimy temperatura w południe podnosiła się tam 1, 2, 3 stopnie, tak? Wcześniej oczywiście tam kupa śniegu napadało, ten śnieg zaczął się topić, to zaczęły się robić takie taplaniny różnego typu, pojazdy jeździły, rozbryzgiwały te błoto wszędzie dookoła. I następowała godzina, 17, 18. I to było tak, jakby ktoś wyłączył ogrzewanie, a zarazem włączył chłodzenie, klimatyzację na pełen ciąg. Temperatura spadała w oczach do minus 25, czasami do minus 30 stopni Celsjusza. I całe te wszystkie kolejny, błotne, to wszystko się zamieniało w totalną skałę. Po czym miałem problem, nawet rosomaki, żeby jeździć. Tylko jak już mogły jeździć, to jak już wpadały w tą kolejnę, to jeździły tą kolejną. Zima jest tam przeokrutna.
No tak. To porozmawiajmy może w takim razie o tej najbardziej spektakularnej akcji, która naprawdę, jak czytałem w książce, to zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, czyli akcji, w której, no właśnie, uratował pan naszego przyjaciela wspólnego Przemysława Wójtowicza. Może zacznijmy od początku. Jak to było, co to była za potyczka, co to była za bitwa?
Zacznijmy od tego, że tamtego dnia uśpiło mnie przeczucie. Tak, bo często jest tak, że zawsze człowiek ma gdzieś tam swoje przeczucie w tym wszystkim. Wiedziałem, że może coś się stanie, może nie. Poszedłem akurat po rano do toalety i w tym momencie to centralnie nade mną, tak? W sufit nade mną gruchnął pocisk moździerzowy. Tak, taki, no, tak już od razu po wybuchu zorientowałem się, że to minimum 80 mm jest. Teraz szybko stanąłem na nogi, hełm na głowę. A tam w tym międzyczasie bum, 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 narąbało tego. Słyszymy po radiu, że są ranni, ciężko ranni. ściągnęli z dachu, jak to się mówi, Przemka i chłopaków, tak? Tam już były rany naprawdę konkretne.
Ale zaraz, Przemysław Wójtowicz został ranny na dachu, tak? Bo on był na dachu w trakcie tego ataku.
Tak. W czasie ostrzału, bo on wtedy on po prostu przebywał na obserwacji, wykonywał swoje normalne, regularne zadanie, tak?
Ale czym Przemysław Wójtowicz został trafiony? Bo tam ostrzelali z czego? Właśnie z moździerzy, tak?
Tak, wszystko głównie z moździerzy, to naprawdę grubych kalibrów. Odłamki wprowadzały naprawdę ostro. Tamten dzień nasza grupa moździerzowa, którą mieliśmy na miejscu tam, no musiała się schować, tak, do budynku, ponieważ cały ten, przepraszam, miejsce, z którego prowadzili ogień, było ostrzeliwane. W momencie, to było takie coś, że w momencie, kiedy wszystkich już mieliśmy bezpiecznych, tak, pod dachem betonowym, no to trzeba było już przemyśleć ich ewakuację, tak? Żeby przemyśleć ich ewakuację, no to trzeba sprawdzić ten teren, czy tam są jakieś niewypały, niewybuchy. No to co? Naprzód, tak? Trzeba zasuwać, tak? No pamiętam, że ganiali mnie tym moździerzem, no jak młodego kota. No.
Ale tego, zaraz. To pan był na terenie, a oni do pana próbowali trafić, tak?
Tak, no tam próbowali mnie, ganiali mnie tam jak młodego kota, powiedziałbym, tak? Bo to słychać, tak? Pamiętacie, dochodzę do jakiegoś miejsca, sprawdzam wizualnie, wzrokowo i słyszę nagle pum, takie gruchnięcie. No to znowu dyla w tamtą stronę. I tam, gdzie stałem, no kilka metrów ode mnie, wcześniej patrzę, bum, gruchnęło, tak? Znowu gdzieś tam się zatrzymałem, znowu bum, tak? I nagle mówię, no trzeba sprawdzić teraz dach, tak? Bo trzeba będzie wejść z powrotem na ten dach, zabezpieczyć go. I co się okazało? Pociec moździerzowy wbił się w dach. Taki cementowy, jakiś taki, nie to taki wapienny dach, tak, czy to cementowy, coś w tym stylu. W każdym razie wbił się tam centralnie po samolotkę. I pierwsze co, moje spojrzenie, tak mówię, w którym miejscu on się wbił? Co to za pomieszczenie jest? Tak, okazało się, że centralnie on się wbił nad magazynkiem paliw. Tak, jakby tam w tym momencie zdetonował, to nie byłoby nas tutaj. Dzisiaj byśmy nie rozmawiali. Bo tam były i benzyny, no bo po prostu było.
No dobrze, a to mam teraz pytanie o Przemka też, bo to w książce jest też dramatycznie opisane. Pan zobaczył, jak on ma ranę, tak? Bo wyście mieli kontakt ze sobą w trakcie tej walki. Co się to konkretnie stało? On przytomny był Przemysław?
To on już był półprzytomny, tak? Ja do niego mówiłem, a to taki, miał takie już maślane oczy od środków przede wszystkim przeciwbólowych, tak? No, musi mieć podane to, tak? W tym momencie. Nogę miał cały czas krwawiącą, podziurawioną. Przemek miał, mówię, uszkodzoną kończynę dolną, tak? Teraz nie pamiętam, na którym odcinku, ale wiem, że to było takie dosyć już bardzo, bardzo, powiedziałbym, niebezpieczne i źle to wyglądało. Aczkolwiek jeden z żołnierzy szwadronu naprawdę potwornie dostał gdzieś w okolice kręgosłupa. Proszę mi wierzyć, krwi było wszędzie pełno. Tam w takim przejściu to tam normalnie była kałuża taka potężna krwi. Ja się musiałem tam, kręciłem się to między innymi, tak też chodziłem po tej krwi i tak roznosiłem dookoła. No, wiem, że to brzmi okrutnie, że przepraszam, ale takie są fakty. Musiałem, mówię, rozminować przede wszystkim ten dach. Nie wiedziałem, czy ten pocisk gruchnie, czy on nie gruchnie, tam, czy nas nie rozwali. Więc jak na świecie musiałem przystąpić do tego. Ostrzał chwilowo ustał. W międzyczasie przyleciały śmigłowce AH-64. Latał nad nami bombowiec B-1B. Mieliśmy na miejscu świetnego JTAC-a, który dosyć dobrze koordynował chłopina, co tam mógł. Aczkolwiek...
Zaraz, JTAC, proszę wyjaśnić widzom, kto to jest, jaką funkcję.
JTAC to jest personel naziemny, który odpowiada za naprowadzanie i kontakt z lotnictwem. Tak?
Do pomocy radiowej.
Tak jest. I dodatkowo był jeszcze tam z nami oficer wojsk amerykańskich i on tam wiedział, jak to się mówi, którymi skrótami gdzie uderzyć, żeby jak najszybciej przylecieli. On doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia. Taki był major. Proszę mi powiedzieć, naprawdę tak facet bojowo nastawiony, że on tam sam chciał iść na tą wiochę. Mówi, zaraz pójdę, chwilę zrobię porządek. Ja to mówię spokojnie. Wracając do tego nieszczęsnego dachu, tak, bo to jest takie dosyć istotne w tym wszystkim, udało mi się szybciutko zorganizować trójnóg, żeby wyciągnąć ten pocisk. Wyciągnąłem ten pocisk. Trójnóg był od karabinu NSW, który tam był na dachu wyznaczony. Wyciągnąłem ten granat moździerzowy, miał faktycznie tam zniszczony ten przód, ale nie zdetonował. Zapalnik nie zadziałał. Fart, jak to mówiłem, tak? Więcej szczęścia czasami nie zrozumiał człowieka. Ale przeciwnik niestety, on widział, oni widzieli nas, co my robimy. Tak? I widzieli, że ja się kręcę z Jacusiem po dachu i wtedy w nas przygruchnęli. To tylko zdążyłem krzyknąć do Jacka, żeby się chował. On się schował za takim miejscem, proszę, za stanowiskiem ogniowym, które było zbudowane z worków z piachem. On się schował. Ja na tej drabinie zacząłem schodzić z tej drabiny, ale nie zdążyłem, bo już pocisk gruchnął. To przeleciałem, kurde, jak na latającym dywanie. Wylądowałem, jak gruchnąłem o glebę, to się nie mogłem ocknąć. Miałem stopery w uszach, więc tak do końca nie byłem w sumie ogłuszony. Pierwsze zadanie mówię, sprawdzam. Cały jestem. Wszystko jest, tak? Lecę na ten dach z powrotem. Jacuś, krzyczę. Wyszedł z tych worków. Zaczął tam przeklinać, kurwa, to wyrażenie w najlepsze. Ja mówię, chodź, idziemy stąd, mówię, bo tu już nie da. Tu nic teraz, już nic po nas, tak? Jeszcze, mówię, no to trzeba będzie, mówię, sprawdzić drogę dojazdową, tak? Bo oczywiście tak. Mamy kooperantów, tak? Mamy ludzi, których trzeba to wyprowadzić, bo to naprawdę w tym momencie wymagają wsparcia, tak? No to dowódca szwadronu tam zorganizował grupę wypadową. Ja Przemkę na grzbiet zarzuciłem, no to wiadomo, jak Przemek wygląda, kawał chłopa jest.
No właśnie, tak? Właśnie, chciałem to powiedzieć, że jak, kurczę, przecież to jest kawał faceta. Pan nie jest mały, ale to nie jest chyba prosto takiego żołnierza.
Nie, to adrenalina działa, to tam, ty powiem tak, działasz, tak, w tym momencie, tak. Odpoczywać będziemy później, tak, w tym momencie. Tak? Kawał chłopa zarzuciłem na grzbiet, on tam półprzytomny był i tak, także mu tam było chyba wygodnie. No ja z nim zasuwałem je na szybciej, jak tylko mogłem. Pamiętam, że to był taki, znowu nastąpił ostrzał w międzyczasie. Pamiętam, że tam był taki budyneczek i takie przejście do tego, one były tak gdzieś około, miał jakiś pół metra. No to ja razem z nim, że tak, jak sarenka przebiegłem, tak, z wrażenia, z adrenaliny. Wrzuciłem go do śmiglaka i w tył na lewo z powrotem na posterunek. Tak? I pamiętam, że jak już wszystko się skończyło, jak już usiadłem, chłopaki odlecieli, ja pamiętam, że padłem tak jak po prostu stałem na tym na łóżko i obudziłem się dopiero po kilku godzinach. Byłem tak potwornie umęczony, a powiedziałbym, a wszystkie kości, mięśnie, wszystko mnie tak potwornie bolało, że czasami jak sobie pomyślę, że to... ja nie mogłem dobrze, pamiętam, rękoma nawet ruszać.
Ile miał pan wtedy lat? Panie chorąży, ile pan miał lat wtedy?
Jeszcze potem młody żeglawiec byłem wtedy, no młody. No, to był 2010 rok, no ja miałem 35 lat wtedy miałem, tak?
No, ale to w sile wieku można powiedzieć, to wiadomo. No dobrze, to ja chciałbym
jeszcze, panu... Jeszcze w sile wieku, tak. No, nie ma tam tragedii, tak? Aczkolwiek no przemarsz był gruby, tak? Następne dni no, to już było też tak, mówię, odpieranie ich ataków, albo koordynacja nasza, tak, na podstawie jakichś tam zrzutów, tak, zabezpieczenia, no takie doczekanie tego końca, tak, tego rozkazu, aż zostaniemy zluzowani, tak, i będziemy się mogli wycofać z tego miejsca, z którego nie płynęły żadne pozytywne rzeczy.
No właśnie, wie pan, takie poczucie, słucham tego absurdu, wsadzili was na jakąś górę, na, jak to pan powiedział, na jakimś zadupiu przy jakiejś wiosce, ostrzelali was tam, żołnierze zostali ranni, nie wiem, jakie to miało wielkie znaczenie strategiczne dla kampanii afgańskiej, ale to już chyba...
To bardziej miało znaczenie tam polityczne, bo tam chodziło o rodzinę prezydenta afgańskiego, który...
Karzaja, tak?
Tak, miał tam gdzieś swoją rodzinę, to chodziło o tego typu rzeczy, tak, te zabezpieczenia. No, rozkaz jest rozkazem, my nie wnikamy, mamy wykonać rozkaz, tak?
Oczywiście. No dobrze, to ja jeszcze jedno mam pytanie do pana, zanim przejdziemy do finału naszej rozmowy. Kiedy Przemek właśnie, i chciałem w ogóle panu bardzo pogratulować i podziękować, że pomógł pan Przemkowi w tym momencie, bo
Każdy by to zrobił. To nie ma, że tam, że ja jakiś. Nie, to wszyscy jesteśmy tacy, tak? To nie ma tutaj. Ja dobrze wiem, że imu sąsiadek trzeba by było też by to zrobił, tak?
Dobrze. Wszyscy bohaterowie wojenni tak mówią, ale to jest już taki sznyt, prawda? Ale nie każdy w sytuacji, wie pan, olbrzymiego zagrożenia pod kulami jest w stanie wynieść kolegę do śmigłowca ewakuacyjnego. Także wielki szacunek dla pana za to. No. Kciuk dla naszego dzisiejszego gościa, drodzy Państwo, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy z Przemkiem rozmawiałem, bo powiedziałem mu, że będziemy rozmawiali, kazał Pana pozdrowić, powiedział, że jest Pan równy
gość. Kłaniam się.
To zaintrygowało mnie to, co powiedział, że jest Pan tym, tak jak w filmie Hurt Locker, specem od rozładowywania pocisków i bomb. W pańskiej książce jest bardzo dużo poświęconego miejsca tym improwizowanym ładunkom wybuchowym, które wszędzie tam rebelianci w Iraku i w Afganistanie ładowali w drogi. I teraz ja muszę powiedzieć, że Hurt Locker to jest oczywiście świetny film, no ale moje wyobrażenie trochę o takiej pracy sapera w trudnej sytuacji, czy inaczej rozładowywaniu, czy też rozbrajaniu tak, pocisków, to jest naga broń. Przepraszam, Patryk, ciachnij to. To jest zabójcza broń. Film z Melem Gibsonem i Danny Gloverem. Pamięta pan, jak oni mają bombę i są dwa kabelki, żółty i czerwony. I mówią, no to któryś trzeba przeciąć. No i przecinają jeden, oczywiście kończy się to wielkim bum. No i pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że saper, kiedy pan rozbrajał te pociski w Iraku i w Afganie, to trochę tak na czuja pan to robił, czy są jakieś procedury? Przecinał pan ten czerwony kabelek?
Nie, proszę pamiętać, że rozbrojenie ładunku, jego neutralizacja poprzez zniszczenie, rozłączenie kabelków, tak, wyciąganie przy pomocy robota, czy robienie to samodzielnie, tak, czy jakakolwiek inna ingerencja, która pozwoli ten ładunek zneutralizować, to jest tylko szczyt malutkiej góry lodowej. To jest tylko końcóweczka, to jest taka wisienka na torciku, ponieważ 98% całej pracy w tym wszystkim, to jest znaleźć ten ładunek. To jest najgorsza z możliwych robót. Bo nigdy nie wiesz, przecież ci nie powie, że o tam żeśmy położyli na ciebie ładunek, uważaj. Nie? Oni nigdy tego nie zrobią. My musimy wiedzieć, tak? Musimy przewidywać. I to nie tylko jest moja w tym rola, tak? A to była rola wszystkich żołnierzy, którzy uczestniczyli w patrolach, w konwojach, tak? Każdy saper zawsze jest tam do jakiegoś plutonu przydzielony. Wszyscy żołnierze, jak mówię, jak jeden mąż, szukają tego miejsca, tak? Tylko ci mogą wskazywać też na zasadzie saper, tutaj coś jest, tutaj coś tu może być, tak? Proszę mi wierzyć, w Afganistanie ładunek zakopany jednego dnia, na drugi dzień erozja, słońce, czasem wiatr, deszcz, spowoduje, że tego w ogóle nie widać po żadnym pozorem. Ładunki są wykonywane z elementów plastikowych, tak? Praktycznie przy użyciu detektora metali nie do wykrycia. Jedynie co można wykryć, to próbować przy pomocy specjalnych detektorów, kable na przykład, tak? To jest jedna rzecz.
No dobrze, przepraszam, ale ja wejdę panu słowo. Oczywiście, że ciężko to znaleźć, ale często się słyszy o tym, że jednak w trakcie rozbrajania tych ładunków po prostu saperzy zdarza się, że giną. Czy to jest trochę tak, że pan jest nauczony fachu rozbrajać profesjonalne ładunki, a trochę jak jakiś tam miejscowy Abdul sobie, czy tam Ahmed to zbudował z tego, co miał pod ręką, to czasami trudno się może połapać w tej plątaninie kabli.
No, na filmach fajnie jest to pokazane, o tu dwa kabelki, cyk. Nie? Często mówię, najważniejsze to jest wiedzieć, czy ma się do czynienia. Przede wszystkim rozpoznać ten tak? Ja wiem, że to nie brzmi tak super fajnie, ale naprawdę ten element rozpoznania tego ładunku, z którym ma się do czynienia, tak? To jest najważniejszy w tym wszystkim. Wtedy mamy jasną odpowiedź. A Minka, no to tu jest zapalnik, cześć, czapka, tak? A drugie pytanie, a może co jest pod nią, tak? Trzeba się dowiedzieć też. A może pod tym ładunkiem jest jeszcze coś, tak? Coś, na co warto zwrócić uwagę. Także tu ten element, to jest w tym wszystkim najistotniejszy tutaj, tak? Zabezpieczenie tego wszystkiego. Dopiero później bawimy się, mówię, w to rozbrojenie. To jest, mówię, to jest wisienka na torcie. To nie jest tak, że saper idzie w ciemno, jak to się mówi, to znaczy idzie ogólnie w ciemno, bo nigdy, dopóki sam nie sprawdzi, to nigdy nie będzie wiedział, co.
Proszę bardzo, tak? Stare powiedzenie, że saper myli się tylko raz. Pan się całe życie nigdy nie pomylił.
No, Powiedziałbym, los mnie oszczędził w tym wypadku, akurat jeśli chodzi o to, żeby się nie pomylić, tak? Ale to też tutaj skutkują inne rzeczy, tak? Szkolenia, czytania, obserwacja, nauka, słuchanie ludzi też, tak? Słuchanie innych doświadczeń też, tak? Bo to wszystko ma znaczenie. Słuchanie, czytanie meldunków, słuchanie informacji od innych żołnierzy, z czym można mieć do czynienia. Nawet taka bardzo prozaiczna rzecz, ale w 2010 roku była, często były ładunki oczywiście chowane w glebę, tak? Drobne nam, nie musi być duże, tak? Ważne, żeby krzywdę zrobił, ale talibowie wiedzieli, że my sprawdzamy różnego typu miejsca i w te miejsca często potrafili wkładać zakażone igły. Tak, żeby na przykład właśnie saper, który gdzieś tam sprawdza, tak, odkrywa ręką czasem, czy przyrządami, czy jakimś tam nożem, czy saperką, tak, żeby się ukuł w coś takiego, tak? No to następuje teraz panika, efekt paniczny, jak się ukujesz jakąś taką zakażoną igłą, tak? No jest, jak to się mówi tutaj, efekt psychologiczny, jest efekt psychologiczny, o którym nikt nie mówi, tak? W tym momencie się już następuje na zasadzie takie cofnięcie się. Ja tam się nie zbliżam, tak? Na szczęście mówię, no ja osobiście nie miałem takiego przypadku, mój kolega miał, że spotkał takie coś, na szczęście nic mu się nie stało, nie ukuł się, zawsze pracował narzędziami odpowiednimi, tak, że było w tym wszystkim tutaj, no, z naszej strony się to dobrze skończyło, tak, no, ale byli też koledzy niestety, bo gro żołnierzy, którzy zginęli, szczególnie w Afganistanie, to byli saperzy, którzy no, ponieśli ostatnio największą cenę, tak, tutaj w tym wszystkim, oddali życie.
No tak, próbując rozbroić właśnie takie improwizowane ładunki. Myślę, że przyszłość jest pewnie taka, ale może nie jest, może się nie da zastąpić was, ale mówi się dużo, że roboty będą w przyszłości waszą robotę wykonywały. Już chyba w niektórych formacjach policyjnych na Zachodzie to są roboty do rozbrajania bomb.
Tak, po pierwsze, roboty mają swoją przyszłość jak najbardziej w konfliktach, gdzie jest spokój, można pojeździć robotem, tak. Można się tam pobawić, teren jest bardzo dobrze zabezpieczony, nie ma zagrożenia artyleryjskiego, tak, to tak jak najbardziej można się bawić, jak to mówię. Ale żeby rozbroić jakieś miejsce, na przykład jedną, jedyną drogę dojazdową do jakiegoś punktu, tak, bo wiemy, że za tydzień i tak tam będziemy musieli wrócić, na przykład też nie mówię wam o jakichś budynkach, o jakichś specjalnych miejscach, nie, zwykła droga dojazdowa, tak, był ładunek gdzieś tam zostawiony i mamy teraz tak, albo zagrożenie snajperskie dla żołnierzy, którzy są, bo ten rejon trzeba zabezpieczyć. Tak? To musimy wystawić posterunki dookoła ochronne, żołnierzy, którzy będą, że tak powiem, strzegli tego żołnierza, który tam pracuje. Tak? Bo jak pracujesz przy ładunku, to nie możesz się zastanawiać dookoła, co się tam dzieje gdzieś tam 200 czy 300 metrów, bo po prostu nie będziesz miał takiej orientacji, tak? To oni muszą cię zabezpieczyć, tak? I wtedy następuje takie pytanie w głowie, tak? Czy ci żołnierze i chłopacy, którzy tam stoją, tak, będą bezpieczni, tak? Bo oni dbają o moje bezpieczeństwo. Ja muszę się spieszyć, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo. Ja ich nie mogę wystawiać tam na nie wiadomo ile stać, na jakiś tam czas, tak? Żeby stali gdzieś tam, tak? I byli podani, jak ktoś mówi, jakiemuś snajperowi na tacy, czy jakimś tam operatorowi moździerza. Były takie miejsce, takie sytuacje miały miejsce i to często. Tak?
Czyli ostrzeliwano saperów, tak? Którzy w robocie.
Saperów próbowano jak najbardziej często i gęsto, ja wielokrotnie przeszedłem tego typu rzeczy.
Ale zaraz, to pan najbardziej... miał takie doświadczenie, panie chorąży, że pan próbuje tą bombę rozbroić, to wymaga precyzji, spokoju, a do pana ktoś strzela?
Tak, to wiele razy to było takie sytuacje. To nie jest jakieś tam nowum, tak? To są rzeczy, które po prostu istnieją. Tylko się trzeba być szybkim. Trzeba się spieszyć.
No tak. I tutaj człowiek ma zawsze przewagę nad robotem, tak? Który...
No niestety tak, ale właśnie no, i tutaj zaczynają się właśnie te schody, do których chcę dojść, tak? Że ten robot niestety no, trzeba go wyciągnąć. Wiadomo, co jest bezpieczne, tak? Wiadomo, że jest jak walnie to w robota, to walnie w robota, pozbiera się, jak to się mówi, śrubki do wozu i jedziemy dalej, nie? Ale czas tutaj, tak? Jeżeli robota walnie raz, no dobra, tak? Ale są zadania, tak, na przykład takie jedno miałem, dosyć ciekawe zadanie, gdzie trzeba dotrzeć z punktu A do punktu B, a pomiędzy punktem A do punktu B istnieje kilkanaście miejsc zasadzek. To ile miałbym? Ja musiałbym mieć tych robotów.
No tak, całą ciężarówkę.
Ciężarówki by mi brakło. Tak, no niestety no, trzeba zasuwać Na nogach, tak, trzeba zasuwać oczami, trzeba zasuwać rękoma, trzeba się naprawdę spieszyć i trzeba postępować szybko i rozważnie. Tak, była też, mówię, no, sytuacja taka, że dosyć też taka dziwna, tak, powiedziałbym też mój błąd z mojego pośpiechu. Żołnierze sprawdzali tak zwane flanki, tak, żeby mówili, potocznie mówiło się na to wąsy, tak, niektórzy mówią zawsze na to flankowanie sektora. Było miejsce bardzo niebezpieczne. I my już byliśmy tak, po stracie jednego rosomaka, po stracie ten, jak ktoś mówi, pododdział, który został wyznaczony do osłony tego rosomaka, tak? Byliśmy już w tym momencie po dwóch miejscach potyczki, tak, takiej konkretnej, ale dalej trzeba było zadanie wykonać, dalej było jeszcze niewykonane zadanie, tak? Nie dotarliśmy do punktu B w tym momencie, a trzeba było. No i było to, mówię, punkt bardzo, bardzo newralgiczny. Żołnierze na flankach przeszli, sprawdzili, dali mi sygnał, że nic, nie ma żadnych kabli, możesz podchodzić, tak? Jak najbardziej. No to podszedłem, słucham, grzebie, patrzę. No jest taki gruby ładunek. No i tak pytam powoli ich. Słuchajcie, czy macie? Macie tam jakieś kable, bo ja stoję na ID-ku. No to jak zaczęli tam zasuwać nogami, szurać tam w przedziale. Mimo, że nie ma, tak? I wtedy mój kierowca, Maciuś, pozdrawiam cię serdecznie, wspaniały przyjacielu. Mówi do mnie, Wojtek, ale mówi, Duke, to znaczy urządzenie zakłócające, to świeci jak choinka. Po prostu zakłócał cały czas w tym momencie. Tak? No to co? Szybka akcja, małe rozbrojenie. Ściągnięcie, jak to się mówi, elementów, na których zostają odciski palców przede wszystkim, tak? Do identyfikacji, kto to mógł podłożyć. To trzeba zabrać, jak najlepiej, jeżeli się da. Tak? W tym momencie się dało, więc postarałem się o to. Detonacja ładunku. Powiedziałbym tak, że jakbym wjechał na niego swoim rapem, to zostałyby z nas tylko śrubki i może hełm. Tak? Około 100 kg materiału wybuchowego, także Hugler no, nie wytrzymałby tego. Także to był naprawdę ogromny ładunek zostawiony. W międzyczasie, właśnie jak to robiłem, ja tam jest, też proszę sobie wyobrazić to, bo to nie jest tak, że my tu rozmawiamy sobie w ciszy, spokoju, pan mówi, ja słucham. Tam jest huk maszyn, tak? Ledwo się słyszy coś na radiu. Nie mieliśmy jeszcze w tamtym momencie zestawów słuchawkowych. Chodziliśmy z zwykłymi Motorolami, bo tylko takie pojedyncze rzeczy mogły być. I ja przez tę Motorolę ledwo co tam słyszałem, bo ja z tyłu za sobą miałem 350-konny, że tak powiem, silnik od Cougara, który non-stop klekocze. Z tyłu 15-20 metrów dalej miałem rosomaka, który zaczął strzelać w tym momencie. Tak, później się zacząłem zbliżyć, że ten rosomak podjechał i zaczął rąbać z 30. Jak 30 rąbie nad głową, to proszę mi wierzyć, w głowie to rezonans normalnie magnetyczny się robi. Tak? Jest takie potężne ciśnienie, tak? Które się wydobywa z armaty. I to nie jest tak jak na filmach, że tam ktoś stoi, ktoś rąbie i może to, ktoś się mówi tutaj zadziałać. Tak? Nic się prawie nie słyszy kompletnie. Tak? Trzeba po prostu myśleć w skupieniu. Tak? I wtedy usłyszałem po radiu, że oni strzelają do mnie. Tak? Ja mówię, no to już strzelają. No dobra, to już strzelają. No, to... Faktycznie tam zacząłem patrzeć, coś tam się zaczęło układać jakieś tutaj. Tu coś zaczęło tam przy mnie lecieć, tu coś zaczęło, tak oni to, bo to był ogromny dystans, oni nie mogli do mnie dobrze wycelować. Tak, a ja już byłem tak zmęczony, ja już byłem tak wykończony psychicznie i fizycznie w tamtego dnia, już miałem wszystkiego dosyć, to już miałem koniec, genuch, powiedziałem koniec tego wszystkiego. Tak? To dlatego, żeśmy się zabrali stamtąd, zdetonowaliśmy ten ładunek i całe szczęście, dostaliśmy komendę, że nie musimy jechać do punktu B. Tak, jak to mówię. Bo co się okazało? W punkcie B była przygotowana ogromna zasadzka na nas. Podejrzewam, że nie wyszłybyśmy z tego cało. Na pewno nie, powiedziałbym, na pewno nie w 100%.
No tak, to drodzy Państwo, to tyle mogliście Państwo przekonać się, jak wyglądają warunki pracy sapera w warunkach bojowych. Tym większy szacunek dla Pana i wszystkich kolegów po fachu, a ja na sam koniec
chciałbym pozdrowić przede wszystkim i powiedzieć, że wszystkim żołnierzom, którzy służyli i ze mną, nie tylko ze mną, i w Iraku i w Afganistanie, chciałbym Wam przekazać dziękuję. Dziękuję Wam za Waszą służbę.
Drodzy Państwo, moim gościem był młodszy chorąży Wojciech Nowakowski. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję pięknie, kłaniam się wszystkim serdecznie.
Państwu dziękuję za obejrzenie tej niesamowitej relacji, praktyka, która może też być dla państwa bardzo, bardzo, bardzo i dla mnie była bardzo intrygująca. Także kochani, bardzo dziękuję za wspieranie kanału Historia Realna na Patronite i na YouTubie. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Kciuk dla widzów. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Zbet i moje książki, między innymi Ukraińcy. I kciuki na koniec. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.